Najbardziej przerażający film, jaki w życiu widziałeś, czy widziałaś? Jaki jest najbardziej taki właśnie mrożący krew w żyłach film, jaki widzieliście? Dla mnie najbardziej takim przerażającym, a na pewno w pierwszej piątce najbardziej przerażających filmów, jakie w życiu widziałem, jest obraz zrobiony przez studenta Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jest to film o jego matce, którego scenariusz polega na tym, że od pierwszej klatki do ostatniej jest to jeden potok narzekania. Na wszystko, na co dałoby się narzekać. Jest to film średniometrażowy. Na wszystko, na co można by narzekać, ze szczególnym uwzględnieniem twórcy tego filmu. Był to obraz nieszczęścia, goryczy, zniewolenia, jakaś brudna maź wylewająca się stałym strumieniem ze ścieku. Był to dla mnie obraz tym bardziej przerażający, że nie pamiętam mojej mamy, by kiedykolwiek na cokolwiek narzekała. Dzisiaj kontynuujemy temat, co to jest zbawienie, w czym leży niezwykłość tego czegoś, co zostało nazwane zbawieniem, co oznaczają słowa Chrystus, Zbawiciel świata. Zbawienie to pojęcie szerokie. Większość aspektów, tych podstawowych aspektów zbawienia została już omówiona w tej serii wykładów. Jesteśmy przy przedostatnim aspekcie zbawienia, a jest nim, jak pamiętacie z ostatnich dwóch wykładów z tej serii, uświęcenie. A więc oprócz tego, że Bóg rozwiązał problem naszej przeszłości, naszej winy, to, że nam przebaczył, to jeszcze oprócz tego chce nas zmienić. Postawił sobie za cel, by wszystkie niedoskonałe cechy, jakie posiadamy, były stopniowo zmieniane na wzór Chrystusa. Biblia nazywa ten proces uświęceniem. Z chwilą, kiedy Chrystus w nas zamieszkał, jeżeli zamieszkał, to rozpoczął się ten proces przemiany, zwany uświęceniem. Tak precyzyjnie, uświęcenie to rosnące wykazywanie charakteru Chrystusa w charakterze chrześcijanina dzięki mocy Ducha Świętego. Nie jest ono naszą zasługą, jest dokonywane przez Ducha Świętego, ale jest też w tym pewna rola dla nas. Różne rzeczy potrzebują ulec zmianie, różne przywary, z których mamy być wyleczeni. Omówiliśmy już niektóre z nich. Gniew, strach. Dzisiaj kolejna cecha, która znajduje się w katalogu rzeczy do zmiany, tą rzeczą jest list do Efezjan, 4 rozdział, popatrzmy. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz. Gorycz. Gorycz to jest takie utrwalone niezadowolenie ze swojego losu, z tego, co mnie spotyka. Przejawem goryczy, czyli sposobem, w jaki się ujawnia, jest narzekanie, mniejsze lub większe, czasami potok narzekania, czasami nieustający. I dzisiaj zajmiemy się tą właśnie cechą, narzekaniem. Bóg pragnie wyleczyć nas z narzekania. Ale nie na zasadzie zakneblowania ust, nie narzekać, lecz na zasadzie otwórz oczy, poznaj prawdę. Przejrzyj, chłopie, na oczy albo kobieto. Kto częściej narzeka, kobiety czy mężczyźni? Zobaczymy dzisiaj, co o narzekaniu można przeczytać w Biblii. Każdy z nas wypowiada jakieś negatywne rzeczy. Jest to nieuniknione. Mówimy na przykład, ta kawa jest niedobra. Tak się nie robi kawy. Albo jak można tak źle ułożyć chodnik? Kiedyś kupiłem łopatę w supermarkecie i po pierwszym wbiciu w ziemię złamał się trzonek. Nie kupiłem, nie powiem wam, czy kupiłem ją ale co sobie wtedy pomyślałem, to pomyślałem. Każdy z nas wypowiada jakieś negatywne rzeczy, ale narzekanie, w którym potrzebujemy uświęcenia, z którego potrzebujemy być wyleczeni, ma swoje źródło w goryczy, czyli w utrwalonym niezadowoleniu ze swojego losu. Niezadowolenie z tego, co mnie spotyka, wypływające na zewnątrz w postaci słów. Ale skąd się bierze niezadowolenie ze swojego losu? Przeczytajmy jedną z najbardziej niezwykłych obietnic danych nam przez Boga. List do Rzymian, 8 rozdział. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Skąd się bierze niezadowolenie? Z niewiary. Przyczyną niezadowolenia jest niewiara w to, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Bo gdybyśmy w to wierzyli, albo jeżeli w to wierzymy, widzimy swoje życie w zupełnie inny sposób. Co jest więc postawą przeciwną do narzekania? Co jest wynikiem wiary, zaufania do Boga? Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Przejawem wiary jest postawa wdzięczności. Wyraża się w tym, że za wszystko Jemu dziękujemy w każdym położeniu, również za to, co wydaje się nieszczęściem. Na tym właśnie polega wiara. To jest wielki przejaw wiary. Gdy z naszego serca autentycznie wypłynie wdzięczność Bogu, wtedy, kiedy jest jakaś trudność. Bo wtedy rozumiemy i akceptujemy to, że Bóg, chcąc nas ukształtować, potrzebuje posłać czy dopuścić w naszym życiu jakieś długotrwałe przeszkody. Czasami trwają one całymi latami. I właśnie zaufanie do Boga wyrazi się w dziękowaniu Mu, czasami przez łzy, czasami przez jakiś niepokój, podenerwowanie. I to jest jedna z przemian, czy kolejna przemiana, której Bóg chce dokonać w nas, tak? Zamienić gorycz i niezadowolenie na wdzięczność. Okej, co jeszcze możemy dowiedzieć się z Biblii o narzekaniu? List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. Tutaj znowu czytamy o źródle narzekania, jakim jest gorycz, korzeń gorzki, a więc gorycz w sercu, utrwalone niezadowolenie ze swojego losu. Czego tutaj dowiadujemy się o narzekaniu? Jest jak korzeń, który rośnie w górę, w tym obrazie schowany jest wpływ na innych ludzi. Inni ludzie bardzo łatwo zarażają się tym nieprawdziwym obrazem, który jest przytaczany, roztaczany. A więc to, że ktoś narzeka, nie jest tylko jego problemem. Ta postawa jest bardzo zaraźliwa. Jak tutaj czytamy, inni się tym brudzą, powstaje zamieszanie. Narzekanie jest bardzo zaraźliwe, jak epidemia. I gdy nie jest zatrzymane w jakimś towarzystwie, w jakimś zbiorze ludzi, nie trzeba długo, a już wszyscy narzekają, wszyscy są nieszczęśliwi. Z powodu nieprawdziwego obrazu, jaki przyjęli. A więc jest to jak zakaźna choroba, która się rozprzestrzenia. Dlatego Bóg jeszcze coś powiedział o narzekaniu. Popatrzmy pierwszy list do Koryntian 10. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. Jest tutaj mowa o szemraniu, czyli właśnie o narzekaniu, przekazywanie negatywnych wiadomości o własnym położeniu. Jak Bóg na to reaguje? Czytamy, zostali wytraceni, a więc Bóg się temu sprzeciwia, Bóg się tym zajmuje, bo jest to niszczące i zaraźliwe i potrafi wiele zniszczyć. Dlatego w przypadku, o którym ten fragment mówi, do którego nawiązuje, niektórzy narzekający zostali przez Boga wytraceni, aby zatrzymać epidemię. Poważna sprawa. Bóg też ukazuje nam, jaki jest najbardziej skrajny stan narzekania i goryczy. Jeżeli problem narzekania nie zostanie zatrzymany, jeżeli człowiek nie zawróci z tej drogi, dojdzie do najbardziej drastycznego przejawu narzekania. Popatrzmy pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić. Można narzekać w różnym stopniu, ale jest pewien najgorszy stopień narzekania. Tym skrajnym stopniem narzekania jest bluźnierstwo, czyli złe mówienie o Bogu. Ale dlaczego ktoś miałby źle mówić o Bogu? Dlaczego narzeka na Boga? Bo myśli, że ma powody, że Bóg nie jest dobry, że Bóg czegoś nie dał, albo coś zabrał, albo coś spowodował. Jaka jest jednak prawda? List Judy, 16 wers. Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, choć postępują według swoich rząd. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby. Ci, którzy doszli do takiego stanu, że narzekają na Boga, sami kierują swoim życiem, postępują według własnych rząd, a przyczyny za nieszczęścia upatrują w Bogu, tak? I do Niego mają pretensje. A więc zobaczmy, człowiek chce iść za swoimi pożądaniami i jeszcze chce, żeby Bóg to poparł, tak? I dał pomyślność. Ktoś może powiedzieć, gdyby Bóg był dobry, nie dopuściłby do takich rzeczy, ale czy powierzyłeś, czy powierzyłaś swoje życie Bogu? Czy idziesz za Jego wolą? Na przykład w sprawach finansowych, czy Bóg jest dobry, skoro mam kłopoty finansowe? Ale najpierw trzeba sprawdzić, czy postępuję według zamysłu Boga odnośnie spraw finansowych. Czasami ludzie oczekują, że Bóg zmieni swoje zasady postępowania, bo oni czegoś bardzo chcą. Że na przykład Bóg pominie zasadę siania i zbierania. Oto ta zasada, list do Galatów, 6 rozdział. Bóg nie dozwoli z siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i rządź będzie. Człowiek chciałby coś mieć, ale pomija tą zasadę siania i zbierania, na której ten stworzony przez Boga świat się opiera, myśli sobie, dlaczego inni mają, a ja nie mam. Tak, inni mają, bo coś zasiali w swoim życiu, teraz zbierają owoce. Człowiek narzeka, że nie ma, ale nie chciało mu się zasiać. Oczywiście są tacy, co omijają tą zasadę, bo coś ukradli, obeszli Boży porządek siania i zbierania. To nigdy nie kończy się dobrze, bo Bóg pilnuje sprawiedliwości. Nie warto wchodzić w ten obszar. Ci to dopiero będą narzekać. Jest to tylko kwestia czasu. Ale w tym Bożym porządku obowiązuje zasada siania i zbierania. Oczywiście czasami Bóg uznaje, że warto dać nam coś, na czego nie zasialiśmy. I przyjmiemy to. Jeżeli Bóg uzna, by pominąć kilka pól i byśmy znaleźli się troszeczkę bardziej z przodu, jak w grze planszowej, jak stajesz na pewnym polu, możesz wylosować drogę na skróty. Ale nawet wtedy warto patrzeć przez zasadę siania i zbierania, poczuć się odpowiedzialnym za to dodatkowe, które Bóg mi dał, jakąś pomyślność. Potrzebujemy coś zasiać na przyszłość. A więc narzekanie wynika z niewiary, że Bóg obróci wszystko ku dobremu, jeżeli zastosujemy Jego zasady. Ale najtrudniejsza sytuacja jest taka, kiedy tracimy coś nieodwracalnie. Jak tu podziękować Bogu, gdy na przykład ktoś z naszych bliskich odchodzi zbyt wcześnie? To jest najtrudniejszy przypadek. Jeszcze raz popatrzmy na ten cytat, który był wcześniej z listu do Galatów 6, nieco przedłużony. Bóg nie dozwoli z siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Walka idzie o tą prawdę, że Bóg jest dobry, że Bóg jest doskonały w swojej dobroci. Czy to prawda, że Bóg jest dobry, skoro spotkało mnie takie nieszczęście, ktoś odszedł wcześniej z tego świata? Bóg rozgrywa partię szachów, którą jest nasze życie, i rozgrywa ją z perspektywy wieczności, z perspektywy życia wiecznego. Jego celem jest ostateczne zwycięstwo. Jeżeli on wie, przewidując dowolną ilość ruchów do przodu, że oddanie wieży jest jedynym sposobem na ocalenie króla, czy nie zrobi tego? Wyobraźmy sobie partię szachów. Po jednej stronie gram ja i moja wnuczka Maja, po drugiej gra Dawid i mój wnuk Leon. I w pewnym momencie postanawiam poddać wieżę, wystawiając ją na zbicie. Maja mówi: dziadziu, co ty robisz? Szkoda tej wieży, nie daj się zbić. A ja jej mówię: poczekaj, zaraz zobaczysz. To jest jedyny sposób, żeby wygrać. Inaczej nie uratujemy króla, będzie mat. Jeden z najsłynniejszych polskich szachistów, Mieczysław Najdorf, powiedział kiedyś: jeżeli zawodowiec poświęca ci figurę, możesz od razu poddać partię. Jeżeli zawodowiec, szachista, pozwala ci zbić figurę, już przegrałeś. Wyobraźmy sobie taką rozmowę w niebie, w dalekiej przyszłości. Pewna kobieta mówi do Boga: Szkoda, że nie ma tu mojego męża. Bóg odpowiada, był na niego jeden sposób, ale musiałabyś wcześniej odejść. Ja wiem, że to był jedyny sposób na twojego męża, ale nie mogłem ci tego zrobić. Kobieta odpowiada, Boże, niemożliwe, żebyś tak myślał. Jak możesz to w ogóle porównywać? To co, cofamy się w czasie? Odkręcamy? Odkręcamy. To jest najbardziej drastyczny przykład, jaki w ogóle może nam przyjść na myśl tutaj, ale w podobny sposób wiele innych rzeczy Bóg dopuszcza, łatwiejszych niż te skrajne przypadki. Jakąś stratę w sferze, jak tutaj czytamy we fragmencie ciała materialnej naszego doczesnego życia, by zyskać coś w duchu, możemy tego nie wiedzieć, przeważnie tego nie wiemy, nie widzimy, nie rozumiemy, ale możemy zaufać obietnicy, że Bóg wszystko obróci ku dobremu w życiu tych, którzy Go kochają. Narzekanie zawsze wynika z niewiary, że Bóg wszystko obróci ku dobremu. Jest tak naprawdę buntem przeciw Bogu, narzekanie na swój los, szukanie winnych. Często dostaje się innym ludziom, wszyscy są winni naokoło, a w skrajnych przypadkach dostaje się też Bogu, bluźnierstwo. I jest to jedna z cech, które Bóg chce w nas zmienić, jako jeden z elementów uświęcenia, czyli czynienia nas coraz bardziej podobnymi do Chrystusa dzięki mocy Ducha Świętego. Od narzekania, a czasami od bluźnierstwa, do dziękowania. Otwórz oczy, zobacz prawdę, przejrzyj chłopie na oczy, kobieto. Mówię tutaj też do samego siebie. Skoro to już rozumiemy, czas na tak zwany case, na studium przypadku. Tym przypadkiem niech będzie naród izraelski podczas wędrówki po pustyni, bo właśnie w historii Izraela na pustyni są mocno zilustrowane prawdy dotyczące narzekania. I zacznijmy od Księgi Liczb, 11 rozdział. Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu, narzekając, że jest mu źle. Zapalił się przeciw nim ogień Pana i zniszczył ostatnią część obozu. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc, któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie. Ogórki, melony, pory, cebule, czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew Pana. Poważna sprawa. Ludzie zaczęli narzekać na Boga. Bóg się o nich zatroszczył, dał mannę, ale oni mówią, że giną, bo nie mają ogórków i melonów. To oczywiście nie była prawda, wcale nie ginęli. Otrzymali coś wspaniałego, nad czym nawet nie musieli się trudzić. Wystarczyło tylko wyjść przed namiot i to zebrać. Jednak narzekali. Narzekanie tak się rozprzestrzeniło, że weszło już do każdej rodziny i wszyscy byli nieszczęśliwi. Wyobraźmy to sobie. Każda rodzina stoi przed namiotem i narzeka. Ła, ła, ła. Chyba tu zginiemy, nie ma ogórków i melonów. Narzekanie ma to do siebie, że jest bardzo zaraźliwe. Bóg zareagował na to, posłał pożar, który zaczął niszczyć namioty, aby zatrzymać epidemię. Ale później zrobiło się jeszcze bardziej poważnie inne zdarzenie, gdy cały ten naród stanął u wrót ziemi obiecanej i Mojżesz wysłał wywiadowców, by zbadali teren. I gdy wywiadowcy wrócili, zaczęli rozpuszczać negatywne wiadomości o tym kraju. Zaczęli narzekać, zaczęli mówić, chyba tu zginiemy, padniemy trupem i nasze dzieci padną łupem wroga, za wyjątkiem dwóch, Jozłego i Kaleba. Popatrzmy, co Bóg im wtedy przekazał. Księga Liczb, 14 rozdział. Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw mnie? Powiedz im na moje życie, wyrocznia Pana, postąpię z wami według słów, któreście wypowiedzieli przede mną. Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od 20 lat wzwyż, wy, którzyście przeciwko mnie szemrali, nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie, i z pewnością nie wejdziecie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozłego, syna Nuna. Wasze małe dzieci, o których mówiliście, że będą wydane na łup, one wejdą i poznają kraj, którym wyście wzgardzili. Jeśli zaś chodzi o was, to trupy wasze legną na pustyni, a synowie wasi będą się błąkali na pustyni przez 40 lat, dźwigając ciężar waszej niewierności. Ludzie ci, których Mojżesz posłał na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzali zgromadzenie do szemrania, podając fałszywe wiadomości o kraju, ci ludzie, którzy złośliwie podawali fałszywe dane o kraju, pomarli nagłą śmiercią przed Panem. Co to za Bóg, który dopuścił, by ludzie zginęli, tych 10 wywiadowców? Analiza szachownicy wykazała, że bez tego stałaby się bez porównania większa tragedia. Parę ciekawych rzeczy zwraca tutaj naszą uwagę w tym, co Bóg mówi. Liczb 14 rozdział, 28 wers. Postąpię z wami według słów, któreście wypowiedzieli przede mną. Trupy wasze zalegną tę pustynię. Spotka ich to, co mówili, narzekając. I rzeczywiście zginą na pustyni, to znaczy zginą. Przez 40 lat po prostu to pokolenie wymrze. Wszyscy oni zostaną gdzieś tam na tej pustyni pochowani stopniowo. Chociaż mogło być inaczej, już za kilka dni mogli wejść do ziemi obiecanej. Bóg się nimi opiekował, ale oni narzekali i stanie się według tego, jak narzekają. Ważna zasada. Człowieka spotka to, czego się boi, zamiast ufać Bogu. Spotka go to, w czym narzeka. Niech to będzie zachęta do zajęcia się tym problemem i rozwiązania problemu, bo rozwiązanie jest. Druga obserwacja w tym studium przypadku. Ludzie, którzy byli zwiadowcami, 10 z nich, czytamy, że złośliwie podawali fałszywe wiadomości o kraju. Narzekanie nie jest mówieniem prawdy, chociaż ten, który narzeka, będzie się zaklinał, że on zna prawdę i on ją właśnie podaje. Ale jednak jest to fałszywy obraz, nie uwzględnia Boga i Jego obietnic. I to jest kolejna ważna zasada, że prawda o naszym położeniu leży w obietnicach Boga, a nie w tym, co powierzchownie nam się wydaje. Narzekanie chrześcijanina nigdy nie wynika z prawdy, lecz z tego, że tej prawdy nie widzi. Historia tego naszego przypadku toczy się dalej, popatrzmy, Księga Liczb, 16 rozdział. Korach oraz Datan i Abiram i on powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych. Połączyli się razem przeciw Mojżeszowi a Aaronowi i rzekli do nich: czyż nie dosyć tego, żeś nas wyprowadził z kraju opływającego w mleko i miód, by nas wygubić na pustyni, ale jeszcze chciałbyś sobie przywłaszczyć władzę nad nami? Przecież to nie jest kraj opływający w mleko i miód, gdzie nas wprowadziłeś, ani nie dałeś nam jako dziedzictwa pól i winnic. Sądzisz, że możesz tym ludziom odebrać oczy? Na to rzekł Pan do Mojżesza: daj społeczności taki rozkaz. Usuńcie się z obrębu zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi, ziemia otworzyła swą paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem. Wpadli razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do Szeolu, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród społeczności. Tutaj pokazane jest, jak zaraźliwą rzeczą jest narzekanie i też jak mało obiektywną. Tutaj okazuje się, że to Egipt był krajem mlekiem i miodem płynącym, że to był raj i że Mojżesz w sumie wyprowadził ich z raju i przyprowadził cię gdzieś tutaj do tego piekła. A więc i jeszcze mówią, myślisz, że odbierzesz nam oczy? Zupełne odejście od prawdy, a jednocześnie całkowite przekonanie, że się ma rację. No. Ale też inną ciekawą rzeczą jest to, że rozpoczęło się od jednego człowieka, Koracha. Znalazł trzech, którzy się przyłączyli. Wkrótce mieli 250 zwolenników. Bardzo zaraźliwe. Bóg to zatrzymał. Wszyscy zginęli. Jak to? Co to za Bóg? Czy trzeba było aż takich drastycznych środków? Zginęło 250 ludzi. Jednak analiza szachownicy wykazywała, że gdyby nie ten ruch, byłoby jeszcze gorzej. Zresztą patrzmy, co działo się dalej. Księga Liczb 17. A nazajutrz szemrała cała społeczność Izraelitów przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: wyście wytracili lud Pana. Gdy się całe zgromadzenie zebrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku namiotowi spotkania. Wtedy obłok okrył namiot i ujrzeli chwałę Pana. Mojżesz zaś i Aaron przyszli przed namiot spotkania. Rzekł Pan do Mojżesza: oddalcie się od tej społeczności, bo chcę ich wytracić w jednej chwili. Oni zaś upadli na twarze i rzekł Mojżesz do Aarona: weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i rzuć kadzidła, a idź prędko do ludu, by dokonać nad nimi przebłagania, bo Pan rozgniewał się i już się zaczyna plaga. A tych, którzy zginęli, było 14 700, oprócz zmarłych z powodu Koracha. Jaki był wpływ goryczy i narzekania jednego człowieka, Koracha? Już cały naród był niezadowolony i miał pretensje, bardzo zaraźliwe i już niedaleko było do tego, by większość tego narodu przestała istnieć. Skończyło się na tym, że zginęło 15 tysięcy ludzi, na około 600 tysięcy wszystkich Izraelitów, tyle mniej więcej liczyła ta społeczność, a więc 2,5% zginęło. Ale znowu, co by było gdyby? Z analizy szachownicy wynikało, że gdyby nie to posunięcie, wkrótce większość tego narodu przestałaby istnieć. Bóg zdecydował się na ten ruch. Po co w ogóle było stwarzać człowieka, skoro wiadomo było, jakie będą problemy? Skoro Bóg to wszystko wiedział, przewidywał, to po co nas w ogóle stworzył? A więc odchodzimy od tej mniejszej szachownicy i przechodzimy do głównej. Bóg kiedyś musiał zdecydować, czy w ogóle stworzyć człowieka. Istotę z prawem wyboru, skoro wiadomo było, jakie będą problemy, jak niektórzy ludzie wybiorą. Jednak Bóg zrobił ten ruch na szachownicy i stworzył człowieka, wiedząc, że niektórzy go wybiorą i odpowiedzą miłością na miłość, a inni się zbuntują. Zresztą wielu z nas stało przed tym dylematem, mieć dzieci czy nie mieć dzieci. Przecież niektóre z nich, statystycznie rzecz biorąc, mogą wyrosnąć na porządnych drani, niewdzięczników, którzy całkowicie się od nas odwrócą, a jednak zdecydowaliśmy się. Bóg też się zdecydował, przewidział też miejsce dla tych, którzy Go nie wybiorą i od Niego się odwrócą, i to nam w Bożym Słowie objawia. Wieczność, miejsce dla tych, którzy spędzą wieczność z dala od oblicza Bożego. Jezus nazwał to miejsce piekłem, gdzie ci, którzy tam trafią, zgodnie z własnym wyborem, nie będą mieli do czynienia z Bogiem, tak jak chcą. Skoro posiadanie Boga nad sobą jest dla nich tak wstrętne, że wolą wszystko inne, byle tylko nie mieć Boga nad sobą, ich wybór zostanie przez Boga uszanowany. Będą mogli tworzyć rzeczywistość bez Boga, tak jak chcą. A że będzie to bardzo nieciekawe miejsce, no ale skoro taki jest ich wybór, że wolą te katusze, które sami sobie stworzą, nad posiadanie Boga nad sobą, tak bardzo wstrętną rzeczą jest dla nich posiadanie Boga nad sobą. Jeżeli nie chcesz mieć Boga nad sobą i marzy ci się życie bez ingerencji Chrystusa, twoje marzenia wkrótce się spełnią. Bóg zrobił ten ruch na szachownicy, stworzył człowieka z potencjałem buntu, z prawem wybory, z potencjałem zaraźliwego narzekania, i każdy z nas jest wystawiony na to niebezpieczeństwo. Ale Bóg jest władny ten problem w każdym z nas rozwiązać. Jeżeli poddamy się Jego zbawieniu, jeżeli wybierzemy, żeby jednak mieć Boga nad sobą, jeżeli Mu zaufamy, jeżeli zaufamy, że jednak jest dobry, chociaż cały świat wokół nas może mówić, że nie, jeżeli Jego posadzimy na tronie swojego życia, Bóg to wszystko odwróci i przeprowadzi nas od narzekania albo nawet bluźnierstwa do dziękowania. Jak problem goryczy i narzekania może być rozwiązany? Klasyka, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Potrzebujemy wyznać Bogu gorycz i narzekanie jako wyraz niewiary. Za każdym razem, kiedy Duch Święty nam to uświadomi, a Bóg obiecał, że nas zmieni, że nas oczyści. Jeżeli Duch Święty pokazuje tobie, że ta przemiana jeszcze nie nastąpiła, to popatrzmy. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, oto słowa, które Bóg może przenieść z Biblii prosto do twojego serca. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Możesz teraz wyrazić takie zaufanie do Boga. Boże, zrób tak w moim sercu, żebym zawsze za wszystkich, za wszystko dziękował. Bo przecież, tak jak tutaj Paweł apostoł, zawsze za wszystkich dziękuję w tej wspólnocie w Tesalonice, a przecież wiadomo, że we wspólnocie są różni ludzie. Za niektórych trudno dziękować, jeżeli nam trochę dopiekli, ale jeżeli Bóg dotknie serca i zamieni narzekanie na dziękowanie, to będziemy dziękowali zawsze za wszystkich i za wszystko. A więc Boże, uczyń tak w moim sercu, przemień je, zamień gorycz na wdzięczność. Skoro zaprosiłeś czy zaprosiłaś Boga do swojego życia, by On rozegrał partię, to zaufaj Mu. On czasami musi poddać jakiegoś pionka czy figurę, by było ostateczne zwycięstwo. Czasami potrzebny jest jakiś długotrwały ucisk, by osiągnąć coś bezcennego na wieczność, czasami jakaś strata, czasami jakiś prześladowca. Zaufaj, że Bóg jest numerem jeden na świecie za szachownicą i On najlepiej to rozgrywa. I scenariusz filmu może być całkowicie zmieniony, jak to dzieło z łódzkiej szkoły filmowej, o którym mówiłem na początku, od pierwszej do ostatniej klatki potok narzekania może się zmienić na zupełnie inny scenariusz. Owszem, od narzekania, ale jednak do wdzięczności, do wdzięcznego usposobienia, żeby o tobie też można było tak powiedzieć. Nie widzieliśmy nigdy jego albo jej narzekającej. I żeby to była prawda o tobie, jest to realne. Dziękuję.